Sygnały świata. Poznań, Wielkopolska. Integracja szkolna to pomysł, który był realizowany, był, można powiedzieć, bardzo modny w latach 90. Dr Grzegorz Wiącek, Katedra Psychologii i Rehabilitacji Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II.
W takich warunkach, w jakich w tym momencie żyjemy, mam wrażenie, że otwartość i indywidualne dobranie ścieżki edukacyjnej dla konkretnego dziecka to jest taki optymalny model, który można by polecić. I jest to o tyle ważne, że niesie ze sobą potrzebę takiej otwartości, to znaczy nie ulegania zbytnio modom, które pojawiają się i które są obecne, zarówno tym pozytywnym jakby, jak i negatywnym. To znaczy zarówno modzie na to, że coś jest bardzo dobre i u wszystkich się sprawdza, no właśnie nie zawsze musi to się sprawdzić jednak w rzeczywistości.
Były tworzone szkoły integracyjne, klasy integracyjne. W tej chwili jest trochę ciszej wokół tego wszystkiego.
Ciszej medialnie być może trochę się przyzwyczailiśmy już, że ta integracja po prostu jest. Natomiast z drugiej strony rozdział środków na przykład edukacyjnych, subwencji edukacyjnych właśnie, organizacja szkół, powstawanie nowych klas, otwieranie kolejnych klas w kolejnych rocznikach, to wciąż jest obecne, więc integracja może troszeczkę już wrosła, czy zaczyna wrastać w nasz taki pejzaż szkolny, edukacyjny, ale ona wciąż jest.
Zanim integracja, dzieci niepełnosprawne również chodziły do szkół masowych i w ten czas nie było nauczyciela wspomagającego, nie było specjalnych programów. Co jest takim efektem integracji dzisiaj?
Myślę, że z jednej strony otwarcie się edukacji, systemu edukacyjnego, szkół na uczniów z niepełnosprawnością, ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, taki termin aktualnie jest bardziej preferowany i nieco szerszy, też nie do końca pokrywa się, wydaje mi się, z niepełnosprawnością. Więc otwarcie środowiska edukacyjnego, myślę, że tak. Jest to pewien proces, tak bym to widział, który został zapoczątkowany już jakiś czas temu i te pierwsze doświadczenia uczestnictwa dzieci z różnymi rodzajami niepełnosprawności w szkołach powszechnych, ogólnodostępnych, to były takie, można powiedzieć, zwiastuny tego otwarcia, które wciąż, myślę, że postępuje. Z drugiej zaś strony też nie można pominąć tych informacji, które płyną z badań i są to informacje, które pokazują też tą trudną stronę integracji, te zagrożenia, które ona niesie, czy te niedomagania, które wciąż ją niestety charakteryzują.
Jakie są te niedomagania, te zagrożenia?
Tak naprawdę integracja, kształcenie integracyjne może nie przynosić efektów, które zakładano, których się po takiej formie kształcenia spodziewano, spodziewaliśmy się my wszyscy prawdopodobnie, może nawet przynosić wręcz przeciwne skutki, to znaczy może powodować szkody względem uczniów z niepełnosprawnością, które powodują, że niektóre z takich dzieci, niektórzy z takich uczniów wracają, można powiedzieć, czy są kierowani później do kształcenia specjalnego, gdzie trzeba jakby nadrabiać te braki, czy w jakimś sensie szkody, które poniosły te dzieci w integracji. W integracji, która, można w takim kontekście powiedzieć, była bądź nieprzygotowana dostatecznie dobrze, bądź niedobrze prowadzona.
Integracja znaczy połączenie dwóch stron, czyli jest praca po stronie osób niepełnosprawnych, dzieci niepełnosprawnych, jak również praca po stronie grupy, do której te dzieci są włączane.
Tak.
To jest taki nowy termin, włączanie. Czy integracja jest pewnym elementem tego nowego procesu, pomysłu na włączanie?
Szukając w literaturze i w praktyce, możemy znaleźć różne koncepcje i integracji, i kształcenia integracyjnego, i edukacji, czy kształcenia włączającego. Są takie koncepcje, są tacy autorzy publikacji na przykład w tej dziedzinie, którzy wręcz utożsamiają te dwa pojęcia, czyli włączanie, edukacja włączająca to jest tak naprawdę synonim kształcenia integracyjnego. Inni podkreślają troszeczkę odmienny charakter, ale wciąż jest to we wspólnym nurcie. Są wreszcie takie koncepcje, które mówią, że edukacja włączająca tak naprawdę jest czymś, co stanowi pewną formę niesegregacyjnego, a więc nierozdzielnego, łącznego nauczania, kształcenia dzieci z różnymi rodzajami potrzeb edukacyjnych, nazwijmy to bardzo ogólnie. Natomiast edukacja włączająca idzie dużo dalej niż kształcenie integracyjne. Tak jak ja miałem okazję poznawać koncepcję i kształcenia integracyjnego, i edukacji włączającej, to wydaje mi się, że pewne postulaty, pewne założenia co do efektów kształcenia integracyjnego, które były obecne już na wczesnym etapie wdrażania, zaczynania w ogóle, inicjowania takiego nurtu edukacji, w tym momencie troszeczkę wydaje się, że powtarzają się w tym nurcie edukacji włączającej. Można znaleźć takie odbicie, echo tego, co było mówione o kształceniu integracyjnym, też w postaci postulatów tak naprawdę. I być może jest to tak, że to jest pewien proces, w którym chcemy znaleźć optymalny model edukacji i to, co swego czasu, 10, 20, 30 lat temu, w zależności od tego, który kraj na przykład, jakie państwo weźmiemy pod uwagę i jakie doświadczenie, jaką historię ma ten nurt kształcenia niesegregacyjnego, do tej pory głównie integracyjnego, w ostatnim czasie również włączającego. Więc w zależności od tego, jakie państwo weźmiemy pod uwagę, to lat temu ileś pojawiły się pewne pomysły, które przyjęły formę kształcenia integracyjnego, integracji w szkolnictwie, w edukacji, w szkole. Podjęto próbę wdrożenia takiego pomysłu, zrealizowania go w systemie edukacji i okazało się, że napotyka to na trudności, że ten eksperyment swego rodzaju, bo to wciąż jest jednak eksperyment, ten eksperyment nie do końca się powiódł. W związku z tym podjęto kolejną próbę, kolejny pomysł. W tym momencie może to przyjąć formę idei edukacji włączającej. I to wciąż myślę, że może być dążenie, proces w dobrą stronę, tylko wciąż mamy za mało podstaw, żeby w sposób konkretny i adekwatny, celny przełożyć to na praktykę edukacyjną, na praktykę szkolną.
Rodzice dzieci niepełnosprawnych, którzy stoją przed wyborem szkoły dla swojego dziecka. W jaki sposób powinni wybrać ścieżkę kształcenia integracyjnego, specjalnego? Co powinno o tym zdecydować?
Niestety nie ma jednoznacznych i prostych odpowiedzi, dlatego że badania nad kształceniem integracyjnym, które można spotkać, które ja między innymi też prowadziłem, pokazują, że rzeczywiście kształcenie integracyjne ma swoje walory, może przynosić dobre efekty. Są takie badania, są takie źródła, doświadczenia, które pokazują, że integracja udaje się w tym konkretnym miejscu, w innym również, w tej szkole, w tej klasie. Natomiast są też takie wyniki badań naukowych właśnie, które pokazują, że kształcenie integracyjne ma swoje ograniczenia, że może być niewłaściwie przygotowane, że może dawać niewłaściwe, negatywne wręcz efekty. Należałoby spróbować znaleźć coś najbardziej adekwatnego do potrzeb mojego dziecka. Te potrzeby najpierw trzeba rozeznać, najpierw trzeba je poznać, a więc tutaj opis tych potrzeb, diagnoza tych potrzeb w kontakcie na przykład z osobami, które potrafią takie potrzeby opisać, czy to z obszaru poradni psychologiczno-pedagogicznej, czy to być może ze środowiska, z którego dziecko wychodzi, na przykład z przedszkola powiedzmy, czy z szkoły na jakimś wcześniejszym etapie edukacyjnym w perspektywie ma kolejne do podjęcia, więc opis potrzeb dziecka i z kolei przez ten pryzmat należałoby patrzeć na ofertę dostępną w perspektywie tej konkretnej rodziny, tych konkretnych rodziców i tego dziecka. I wtedy bardzo indywidualnie pewnie należałoby szukać rozwiązania optymalnego. Myślę, że czasami godnym polecenia byłoby kształcenie specjalne, w którym rzeczywiście potrzeby dziecka byłyby realizowane. W innych okolicznościach, w innym być może miejscu, dla innej rodziny, potrzeby ich dziecka mogłyby być realizowane w kształceniu integracyjnym, w klasie integracyjnej, która jest w okolicy, w tej ofercie dostępna. Czasami czasami będzie to być może podjęta próba kształcenia edukacji włączającej, gdzie też to dziecko rzeczywiście może się znaleźć. Rzeczywistość, w której funkcjonujemy, poruszamy się, jest na tyle złożona i na tyle zróżnicowana, na tyle zróżnicowane oferty są dostępne dla poszczególnych osób. Powinno być indywidualnie dopasowane.
Dr Grzegorz Wiącek, Katedra Psychologii i Rehabilitacji Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II. To wydanie Sygnałów Świata znajdziecie Państwo na stronie internetowej Radia Merkuriusz w poniedziałek, a na kolejne zapraszamy za tydzień, w niedzielę o 8:25. Irena Goszczyńska i Jerzy Łączny. Do usłyszenia.
Zapamiętaj 83 24 324. Telefon dla osób niepełnosprawnych wzrokowo. 8324 324. Czynny w każdy poniedziałek od 15 do 21. 8324 324.